Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Siostry i bracia, miłośnicy Słowa Bożego, razem z Mojżeszem trwamy na górze Choreb, w tym miejscu wypalonym, popękanym, skalistym, rozszarpanym, tak jak życie, dotychczasowe życie Mojżesza. Spotkanie z Bogiem, który przedstawia się z imienia, jakby kończąc pewną erę tajemniczości, jest to dla Mojżesza spotkaniem porażającym i przerażającym jednocześnie, bo skoro taki Bóg objawia siebie człowiekowi, to logiczne jest, że nie dzieje się to przez przypadek i że ten Bóg ma konkretne zadanie, ma misję, co Pan Zastępów bardzo jasno wykłada między 7 a 10 wersetem 3 rozdziału Księgi Wyjścia. Jednak Mojżesz, w przeciwieństwie do swojego wielkiego poprzednika Abrahama, nie jest gotowy, by wyruszyć w drogę. Nie kwapi się do tego, by spełnić Bożą wolę. Ma wątpliwości i szereg pytań. Może dlatego, że w przeciwieństwie do Abrahama, Bóg, posyłając Mojżesza, nie dotyka najgłębszych pragnień jego serca. O ile ojciec wiary usłyszał obietnicę spełnienia tego, co było skrywanym pragnieniem serca przez mijające 75 lat życia, o tyle w Mojżeszu nie spotkamy takich tęsknot. Zdaje się, że ustabilizował sobie życie. Owszem, jego zgorzknieniem są dotknięci najbliżsi, ale wydaje się, że codzienność jest w porządku. Mojżesz ani się nie domaga, ani się nie spodziewa wielkich zmian, wielkich rzeczy. Prowadzi takie spokojne, szare życie. Nie potrzeba mu wstrząsów. Nie czuje się nikim szczególnym, a może właśnie bardziej czuje się nikim niż kimś. Stąd nakaz wyruszenia, by wyprowadzić lud Boga, który jest jednocześnie jego własnym narodem. Wcale nie spotyka się z pełną werwy odpowiedzią twierdzącą i zostawieniem wszystkiego po to, by iść z powrotem do Egiptu. Wtedy Mojżesz zadaje to pierwsze, najważniejsze pytanie. Kim jestem, żeby to zrobić? Odpowiedź Boga brzmi: ja będę z tobą. Jakie jest imię tego Boga? Pada odpowiedź. Odpowiedź, która potrafi zwalić z nóg. Imię na dźwięk którego uginają się kolana. I o czym dobrze wiemy, jest to imię, które cały czas roztacza wokół siebie aurę tajemnicy, nieuchwytności, jakiejś granicy możliwości poznania tego, który jest. I wydaje się, że Mojżesz to jednak bardzo trudny materiał do przekonania. To człowiek ogarnięty wątpliwościami, wcale nie tak skory do posłuszeństwa, wciąż niezdecydowany. W różnych tradycjach, o których mówiliśmy już sobie, powołanie Mojżesza jest przedstawiane na różny sposób, ale w końcu powstaje opowiadanie, które znajduje się w dzisiejszym tekście biblijnym, gdzie Mojżesz pojawia się jako człowiek wybitnie i wyraźnie niewierzący, owładnięty strachem, nieprzekonany. I nie chodzi tutaj o fakt niewiary Bogu, ale głęboko ukrytą i wychodzącą od czasu do czasu na światło dzienne niewiarę w siebie. Czytamy w Biblii Tysiąclecia: a jeśli nie uwierzą, nie usłuchają słów moich, bo powiedzą, że Pan nie ukazał mi się wcale. Przekład Septuaginty powie nam: jeżeli mi nie uwierzą, jeżeli nie posłuchają mojego głosu i powiedzą, nie objawił ci się Bóg, to jak ich przekonam? Mojżesz potrzebuje dowodu, wytłumaczenia. On nie chce polegać na swoich słowach. W jego pamięć mocno wryło się wydarzenie, kiedy widział człowieka, swojego rodaka, który był bity przez jakiegoś egipskiego nadzorcę. I Mojżesz rozglądał się wokoło i nie widział nikogo, kto chciałby pomóc. Oczywiście można powiedzieć, wszyscy się bali. Mojżesz był w zupełnie innej sytuacji. Podbiegł, zabił Egipcjanina, ukrył go w piasku. Ale następnego dnia okazało się, że o tej sytuacji mówią już wszyscy. I bynajmniej nikt Mojżesza nie chciał wziąć w obronę. Jego pobratymcy ze strachu, Egipcjanie z powodu zabójstwa ich człowieka. Mojżesz był sam. To doświadczenie samotności, doświadczenie niemożności polegania na kimkolwiek, nawet na własnym starszym rodzeństwie, jest pamięcią, która w traumatyczny sposób prześladuje Mojżesza. Dlatego przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, a Mojżesz wie, że powinien być posłuszny, potrzebuje jakiegokolwiek dowodu, przekonującego dowodu, że zlecona mu przez Boga misja może być owocna, skuteczna. On musi wiedzieć, że to się może udać. Zatem Bóg odpowiada trzema znakami. Pierwszym jest wyposażenie pasterskiej laski Mojżesza w moc przemieniania się w węża. Ten znak trzeba rozumieć w kontekście egipskim, gdzie wąż był symbolem życia i miał władzę uzdrawiania. Warto też zwrócić uwagę, że w opisie tego pierwszego znaku, gdy Mojżesz rzucił laskę na ziemię, a ta zamieniła się w węża i Mojżesz przed nim uciekał, wtedy Bóg powiedział: wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. Przecież węża należy chwycić tuż pod głową i trzymać go z daleka od siebie, by nie ukąsił. Chwycić węża za ogon skutkuje najczęściej gwałtowną reakcją zwierzęcia i wbiciem kłów w przeciwnika. Dlaczego Bóg proponuje tak nielogiczny sposób poradzenia sobie z niebezpieczeństwem? Dlaczego domaga się takiego zaufania, które stoi w sprzeczności ze zdrowym rozsądkiem, z codziennym doświadczeniem życia i zmagania się z przeciwnościami? Czy Bóg w ten sposób chce pokazać Mojżeszowi, że to On jest Panem życia? I że w przypadku ewentualnego ukąszenia to Bóg byłby odpowiedzialny za spodziewane uzdrowienie? Tak uczyń, aby uwierzyli, że ukazał się Tobie Pan, Bóg ojców ich, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Stwórca nieba i ziemi pokazuje Mojżeszowi sposób radzenia sobie z niebezpieczeństwem w sytuacji zagrożenia życia, nie według znanych, logicznych i utartych schematów, ale w całkowitym zaufaniu opatrzności Bożej. To dopiero pierwszy znak. Jest i kolejny. Włóż rękę w zanadrze. Włóż swoją dłoń za pazuchę, jak przeczytamy w Biblii pierwszego Kościoła. Kiedy Mojżesz wyjął dłoń, była pokryta trądem białym jak śnieg. Czy nie jest tak, że ukrywanie czegoś przed Bogiem, brak transparentności, życie w jakiejś ciemności, ucieczce przed światłem Bożym, nie owocuje trądem, rozpadem, zniszczeniem? Czy nie mamy takiego doświadczenia, że ukrywanie się przed wzrokiem Boga albo liczenie na to, że Bóg nie zobaczy naszych grzechów, nie zamyka nas jeszcze bardziej na łaskę? Czy nie popełniamy tego błędu, ażby się chciało powiedzieć, nieprawdopodobnie głupiego, że gdy znajdziemy się w tej przestrzeni grzechu, wejdziemy w jakieś zło, rezygnujemy z relacji z Bogiem, ukrywamy się, przestajemy się modlić? A przecież to największy błąd, najbardziej tragiczny w skutkach. Mojżesz słyszy od Boga, Mojżesz przerażony tym, co widzi w sobie, co jest doświadczeniem już nie tylko niebezpieczeństwa z zewnątrz, ale wręcz rozpadającego się jego życia. Ponownie słyszy od Boga: włóż swoją rękę w zanadrze. I gdy po chwili ją wyciąga, dłoń jest już zdrowa. Słowo Boga ma moc uzdrowienia. Posłuszeństwo wobec słowa pozwala odkryć to, co w nas chore, wystawić to wszystko na światło Bożej łaski, przyjąć miłosierdzie i żyć. Żyć naprawdę. Bez uciekania się do szemranych źródeł życia, propozycji, które daje świat, rzeczywistość, a nawet inny człowiek, ale korzystać z tego życia, które się objawiło, które jest życiem łaski, które przemawia mocniej niż wszystko, czego po ludzku możemy się spodziewać i co możemy własnymi siłami osiągnąć. I wtedy właśnie Bóg dopowiada: gdyby nie uwierzyli ci, ani nie posłuchali wymowy pierwszego znaku, uwierzą wymowie drugiego. Lecz gdyby nadal nie wierzyli ci, mimo tych dwóch znaków, i nie słuchali twojego głosu, zaczerpnij wody z rzeki i wylej ją na suchą ziemię. Woda, którą zaczerpniesz z rzeki, na suchej ziemi stanie się krwią. Znak krwi, który w tym momencie nie jest dostępny dla Mojżesza, ma być jakby ostatecznym dowodem. Znakiem, który przekona innych. Jestem przekonany, że nieprzypadkowo myśli niektórych z nas wędrują teraz do sceny, do wydarzenia krzyża. Dopiero co słyszeliśmy w liturgii Kościoła, gdy jeden z żołnierzy rzymskich włócznią otwiera bok Jezusa i tryska z niego strumień krwi i wody. Otwiera się źródło życia. Bóg ostatecznie udowadnia swoją miłość do człowieka. Ale czy to wystarczy? Rzekł Mojżesz przed Panem: błagam przez miłosierdzie przed Tobą, o Panie. Nie jestem mężem wymownym. Od wczoraj i wcześniej, a nawet od czasu, gdy przemówiłeś do Twego sługi, ociężałe są usta moje i mam trudności z wymową. Język mój jest ciężki. Jestem ociężały i powolny w mówieniu. Jak taki człowiek może w sposób przekonujący pertraktować z Faraonem? I bynajmniej nie chodzi tutaj o wadę wymowy, którą Mojżesz również mógłby mieć, ale zapomnienie sztuki oratorskiej. Trudno mówić tutaj o nieznajomości, skoro Mojżesz wychowywał się na dworze Faraona i na pewno miał dobrych nauczycieli również w tym względzie. Nie czuje się człowiekiem wystarczająco zdolnym. Tak przetłumaczy nam tę ostatnią część 10 wersetu 4 rozdziału Księgi Wyjścia Biblia pierwszego Kościoła. Od razu na myśl przychodzi Hiob, który po przemowie Boga, a właściwie Pana, odpowie: ja mały, nic więcej nie powiem. Majestat Boga w księdze Hioba przytłacza tego człowieka, który zdaje się być najbardziej przejęty i przytłoczony swoim własnym cierpieniem. Mojżesz na razie jeszcze zwraca uwagę i szuka jakiejś wymówki, szuka powodu, by otrzymać zwolnienie z tej misji, którą Bóg mu przeznacza. Ale odpowiedź Boga zdaje się nie dopuszczać sprzeciwu. Kto dał człowiekowi usta? Kto sprawia, że ma on słuch przytępiony albo jest całkiem głuchy, że widzi albo jest niewidomy? Czyż nie ja, Bóg? Idź zatem, ja otworzę twoje usta i pouczę cię, co masz mówić. Targum Neofiti podaje nam kolejną wymówkę Mojżesza, kolejną prośbę, jakby w formie modlitwy. Błagam przez miłosierdzie przed Tobą, o Panie, proszę, poślij Twoje orędzie przez rękę kogoś, kto jest odpowiedni, aby być posłanym. Mojżesz cały czas sobie nie wierzy. W siebie nie wierzy. Nie dopuszcza do wnętrza swojego serca myśli, że Bóg mógłby wybrać kogoś takiego jak on, mimo że już się przekonał, że ma doświadczenie, że mu Bóg udowodnił: możesz się zmierzyć na moich warunkach z każdym niebezpieczeństwem zewnętrznym. Możesz doświadczyć uzdrowienia swojego serca, odkrycia każdej ciemności, jeśli ja do ciebie mówię, jeśli ja daję ci słowo. Odpowiedź Mojżesza: wybierz sobie kogoś innego. W komentarzu targumicznym przeczytamy, że ten tekst może zawierać myśl o Mesjaszu, który jest odpowiedni, aby został posłany przez Boga w celu przekazania jego orędzia. w Ewangelii Jana. Termin posłany jest wielokrotnie odnoszony do Jezusa, do tego, który objawia orędzie Ojca. Czy Mojżesz jest tu prefiguracją Mesjasza, Jezusa? Rozgniewał się Pan na Mojżesza. Czyż Aaron, Lewita, nie jest twoim bratem? Wiem, że on z tobą będzie rozmawiał, wyjdzie ci naprzeciw, a gdy cię zobaczy, bardzo się ucieszy. W rozmowie z nim przekażesz moje słowa jego ustom, a ja będę otwierał usta twoje i usta jego i pouczał was, co macie robić. W Targumie przeczytamy: oto teraz wyszedł ci na spotkanie. Zamiast ciebie on będzie mówić do ludu. On będzie dla ciebie tłumaczem, a ty będziesz dla niego jako ten, który szuka pouczenia przed Panem. Nie chodzi tutaj bynajmniej o porównanie Mojżesza do Boga, ale właśnie przedstawienie Mojżesza jako tego, który szuka Bożego pouczenia. Może chodzi o nawiązanie do liturgii w synagodze, w której uczestniczą osoby szukające Bożego pouczenia, czytają teksty biblijne, ale pojawia się też tłumacz, czyli targumista przekładający tekst hebrajski na aramejski i komentujący słowo. Powiedzielibyśmy w naszych realiach, potrzebny jest kaznodzieja. Mojżesz nie ma już argumentów. Wydaje się, że Bóg przedstawił naprawdę twarde dowody swojej decyzji. I tego Bożego wyboru nikt nie może powstrzymać. Bo Bóg nie zmienia. Nie zmienia powziętego zamiaru. Dary łaski, wezwanie Boże są nieodwołalne. A o konsekwencjach tej Bożej decyzji powiemy sobie już w kolejnym spotkaniu.